Dzień dobry, ze mną w studiu Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się nisko.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór. Rosja przygotowuje się do nieuchronnej ofensywy, tak chyba to ujął Instytut Studiów nad Wojną w dzisiejszej analizie. No to jak, na jak dużą ofensywę stać teraz Putina? Co on tak naprawdę realnie może teraz zrobić?
No, po ogłoszeniu częściowej mobilizacji 300 tysięcy poborowych, a praktycznie pewnie około 250 tysięcy osób się udało zmobilizować, na pewno Rosja jest w stanie wzmocnić prawie cały front i korzystając z tego, że jeszcze dysponuje też poważnymi siłami, tymi już doświadczonymi głównymi operacyjnymi wojskami, może je skoncentrować w dowolnym momencie i pokazać, że przechodzi od tej strategicznej defensywy do kontrofensywy,
cały
co jest szalenie istotne dla propagandy i dla zdemoralizowania Zachodu, osłabienia determinacji ukraińskiej.
Czyli to jest bardziej, to są okolice Donbasu. A czy można tu się spodziewać, że skutkiem tej ofensywy będzie pójście w głąb Ukrainy? Czy te plany mogą to zakładać?
Mogą zakładać. Tego oczywiście nie wiemy, jaki będzie cel. Będą starali się Rosjanie wykorzystywać maskirowkę, dezinformację po to, żeby oszukać Ukraińców i przebić się jak najdalej na zachód. Można też spodziewać się oczywiście ponownego ataku na Kijów. To jest mniej prawdopodobne, no ale te przygotowania na Białorusi mogą wskazywać także na uderzenie z kierunku białoruskiego. Więc celem znowu takim najambitniejszym może być próba zdobycia stolicy albo bardziej ograniczony cel, który miałby właśnie pokazać, że Rosja jest zdolna do kontrataku, a to miałoby osłabić determinację Ukraińców do obrony i Zachodu do udzielania wsparcia Ukrainy.
Pojawiają się różne daty tej ofensywy, można powiedzieć, no bo niektórzy mówią nawet rocznicy wojny, takie słowa z ust ukraińskich oficjeli padły, że być może 24 w jakimś takim dziwnym, symbolicznym wymiarze to mogłoby się zacząć albo wydarzyć. No to oczywiście są z naszego punktu widzenia detale, ale pewnie z punktu widzenia propagandy to jest bardzo istotne, tak? No bo wyobrażam sobie, że Putin może czuć się sfrustrowany tym, że jego trzydniowa ofensywa trwa już rok. A zachodnie czołgi, które jak wiemy mają na Ukrainę trafić, Leopardy między innymi, myśli pan, że one zdążą dojechać na Ukrainę przed tą ofensywą Rosjan?
Mogą zdążyć, dlatego że to przekazanie sprzętu nie jest jakimś wielkim problemem. Także wyszkolenie ukraińskich czołgistów nie jest specjalnie skomplikowane. Taki doświadczony czołgista, który obsługiwał czołg T-72 na przykład, to jest w stanie nauczyć się jeździć Leopardem w ciągu kilku tygodni, więc gdyby się udało rzeczywiście dostarczyć te kilkadziesiąt czołgów zachodniej produkcji i Ukraina byłaby w stanie stworzyć przynajmniej takie dwa bardzo silne bataliony pancerne, no to nie tylko byłaby w stanie skutecznie się bronić, ale sama mogłaby przejść do kontrofensywy.
Mógłby przeważyć trochę szale na korzyść Ukrainy?
Można by przełamać front w którymś miejscu i wykorzystując manewr odciąć jakąś część rosyjskich sił, wziąć je w kocioł. I oczywiście no, najlepiej by było, gdyby skoncentrowała swój wysiłek na południu, próbując odciąć Krym od tego mostu, którym Rosjanom się udało utworzyć, mostu lądowego, i zagrozić ofensywą na Krym. To jest coś, co rzeczywiście mogłoby wpłynąć na kalkulacje Putina i zmusić go do negocjacji.
Czyli jeżeli rzeczywiście realna byłaby możliwość zaatakowania, odbicia Krymu, no to wtedy Putin czułby się zmuszony do przystąpienia do jakichś negocjacji, do stołu negocjacyjnego, ale na warunkach ukraińskich wtedy,
jeżeli
tak?
Popatrzymy na terytoria, które Rosjanie ciągle okupują i które zdobyli po 24 lutego zeszłego roku, to ciągle naprawdę to jest ogromne terytorium. Wyzwolenie całości tego terytorium, wyrzucenie rosyjskich sił poza tą linię z 24 lutego zeszłego roku wydaje się mało realistyczne i o wiele bardziej realistyczne może się okazać właśnie odcięcie Krymu od szlaków tych logistycznych,
komunikacyjnych dostaw,
i
tak?
Dostaw sprzętu i uzbrojenia, żywności, i to oczywiście zagroziłoby legitymizacji reżimu. No,
mogłoby zatrzymać podstawami tego, naprawdę tego reżimu rosyjskiego. Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ja przypomnę, tylko jest naszym gościem dziś wieczór. Mówiliśmy właśnie chwilę o rocznicy wojny. No i właśnie, tak, skoro przy tym jesteśmy, Joe Biden nawet dzisiaj powiedział, że on się wybiera w podróż do Polski. Co prawda jeszcze nie wie kiedy, ale gdzieś tam w nieoficjalnej sferze ta data, 24 dzień lutego, się pojawia. Jeżeli by do tego doszło, załóżmy przez chwilę, że jednak w rocznicę wojny Joe Biden pojawi się w Polsce, no to jaki wymiar, jakie znaczenie miałby ten gest? Symboliczne, czy to byłoby coś więcej?
No to jest niezwykle istotne, dlatego że od początku wojny wiadomo było, że to od zaangażowania Stanów Zjednoczonych, determinacji USA do wspierania Ukrainy, a także wzmacniania zdolności NATO do odstraszania, to będzie miało główny wpływ na przebieg tej wojny. I Amerykanie, zajęło im trochę czasu, parę tygodni na określenie swoich celów wobec Ukrainy i wobec Rosji, ale widać, że na bardzo silnym, takim ponadpartyjnym konsensusie opiera się to wsparcie amerykańskie. Jest ogromne, już w tej chwili około 40 miliardów dolarów. Ten sprzęt i uzbrojenie płynie naprawdę szerokim strumieniem. Przemówienie Bidena w Polsce rok temu było bardzo mocne. On w zasadzie...
Tak, rzeczywiście, na Zamku Królewskim w Warszawie.
W zasadzie sygnalizował, że Stany Zjednoczone mogłyby być zainteresowane zmianą reżimu w Rosji. Później oczywiście ta komunikacja była zmieniona i ona się opiera na takim sloganie, haśle, że Rosja nie może wygrać. Czyli nawet nie pokonanie Rosji. Ale gdyby teraz się pojawił w Polsce i wygłosił kolejne mocne przemówienie, to byłoby bardzo istotne dla zmobilizowania tego wysiłku ukraińskiego i zachodniego.
Ogłosiłby jakiś kolejny wielki pakiet pomocy dla Ukrainy. No na przykład, no bo słyszymy, były czołgi, teraz coraz głośniej mówi się o samolotach bojowych, o
myśliwcach
F-16. A czy to nie będzie trochę jak z tymi czołgami, że najpierw mówimy nie, no bo na razie słyszymy od Bidena, nie słyszymy również od polskich oficjeli, nie, ale potem się okaże, że jednak tak?
Trochę jesteśmy poobijani po tej sprawie z czołgami, jednak było trochę wykręcania rąk sojusznikom i myślę, że Amerykanie zakładają oczywiście, że samoloty zostaną wcześniej czy później przekazane, ale ja bym jednak dał sobie parę tygodni na uspokojenie emocji. Widać, że Niemcy już zaporowo mówią, że oni samolotów nie przekażą.
No, z czołgami
więc
też tak mówili.
Żeby nowych napięć nie otwierać tak szybko, Amerykanie mogą kalkulować, że wrócimy do tematu za jakiś czas. Oczywiście z naszej perspektywy należałoby to zrobić jak najszybciej i Polska czy państwa bałtyckie, te państwa, które się najbardziej czują zagrożone przez Rosję i strategiczne konsekwencje wojny na Ukrainie, za bardzo tutaj się w dyplomację już nie chcą bawić, ale Amerykanie jednak będą mieli inne podejście.
No właśnie, pytanie, czy Ukraina ma czas na kalkulację tego typu, czy Europa ma czas na kalkulację tego typu i na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dalszej części naszej rozmowy. Ona na rmf24.pl, na naszych stronach w sieci. Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, cały czas jest moim i Państwa gościem. No właśnie, Ukraina ma na to czas, żeby czekać. No słyszymy, rzecznik ukraińskich sił powietrznych mówi, że potrzeba 200 zachodnich samolotów wielozadaniowych, żeby bronić ukraińskiego nieba. No to jest potężna liczba, prawda? 200 samolotów.
Nie ma czasu i to wsparcie powinno być na jak największą skalę i udzielane jak najszybciej. I Polska o to zabiega w zasadzie od pierwszego dnia konfliktu. Deklarujemy, że jesteśmy gotowi być hubem z terytorium, którego to wsparcie dla Ukrainy
to
może
cały czas
iść.
Jesteśmy, chyba,
jesteśmy też tak. W tej ariergardzie takiej, w tej szpicy, która jest gotowa przekazywać Ukrainie wszystkie dostępne rodzaje uzbrojenia. Oczywiście no nie przekażemy swoich samolotów F-16, ale przekazaliśmy większość postsowieckiego sprzętu i staramy się pokazywać, że konieczne jest to przywództwo amerykańskie, żeby ten wysiłek był skoordynowany, bo on ma największy sens wtedy, kiedy jest skoordynowany, nie kiedy pojedyncze państwo udzieli wsparcia przekazując 14 czołgów, tylko wtedy, kiedy jest koalicja chętnych i przekaże tych czołgów kilkadziesiąt. Więc wywieramy tą presję i to przynosi efekt, ale z drugiej strony są no takie realia polityczne, jakie są w niektórych państwach. Bardzo skomplikowane często kalkulacje dotyczące obaw związanych z eskalacją, dotyczących wewnętrznej sytuacji politycznej. No i oczywiście czasami wywierają wywieranie presji pomaga przezwyciężyć ten opór, ale pewnych rzeczy się też nie udaje przyspieszyć.
Ostatnio, zmieniając trochę temat, mieliśmy do czynienia z ciekawymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, takimi trochę niedookreślonymi, no ale w Iranie fabryka uzbrojenia wyleciała w powietrze, konwój został zbombardowany irański na terenie Syrii, również wiozący broń. Izrael oficjalnie się do tego w żaden sposób nie przyznaje, izraelskie wojsko nie komentuje tej sprawy, ale no, podejrzewa się, że to mogli rzeczywiście być oni. Pytanie sięgające jakby właśnie samej Ukrainy, czy jest taki scenariusz, jest taka możliwość, żeby Izrael, działając w ten sposób, w jakiś sposób odciął Rosję od dostaw broni, która jest później wykorzystywana na Ukrainie, na przykład tych dronów, które spędzają sens powiek obronie przeciwpowietrznej ukraińskiej?
Kwestia zaangażowania Izraela, to Ukraińcy wskazują od dawna, że są bardzo zawiedzeni tym, że nie otrzymują takiego wsparcia, jakiego by oczekiwali, ale przeszli od takiej fazy wywierania presji i krytykowania Izraela do niekrytykowania Izraela. I to się właśnie łączy z tymi działaniami, o których pan mówi. Można dostrzec pewien zbieg okoliczności, mówiąc najoględniej. Trudno mi jest powiedzieć, czy i za którymi ewentualnie działaniami może stać Izrael, ale można się spodziewać, że rzeczywiście oprócz tego, że musi szukać pewnej równowagi w relacjach z Rosją, dla Izraela jednak żywotnym zagrożeniem jest właśnie program nuklearny Iranu, na który Rosja może wpływać w sposób pozytywny,
tak, może się odwdzięczyć za tę pomoc, którą dostaje na przykład.
Więc tutaj to nie budzi żadnego zdziwienia, że Izrael stara się mieć te bliskie, dobre relacje z Rosją, a z drugiej strony traktuje Iran jako zagrożenie i można domyślać się, że próbując pogodzić te interesy utrzymywania bliskich relacji z Rosją, a z drugiej strony postrzegając Iran jako swojego wroga, no może podejmować takie działania, które są też korzystne dla Ukrainy.
No, trzeba przyznać, że to bardzo interesujący balans pomiędzy dwiema naprawdę skrajnymi postawami. A jeszcze wracając do tych samolotów, bo rozmawiamy cały czas, sam pan użył takiego stwierdzenia, że Stany Zjednoczone właściwie pogodziły się z tym, że kiedyś te samoloty trafią, tak? Jeżeli dobrze zrozumiałem.
Tak się wydaje, bo przekazały na przykład 100 milionów dolarów na szkolenie ukraińskich pilotów.
No właśnie, no to już świadczy o czymś, prawda? 100 milionów dolarów na szkolenie pilotów, no raczej robi się po to, żeby ci piloci mieli później czym latać. A jak te samoloty by wpłynęły na sytuację w Ukrainie? Czy to jest rzeczywiście być albo nie być dla Ukraińców w tej wojnie? Czy to jest tak, że no to już w ogóle wtedy Rosjanie mogliby się zacząć obawiać o swoje bezpieczeństwo w Ukrainie?
To by wpłynęło przede wszystkim w taki sposób, że obserwujemy rosnącą zdolność Ukrainy do prowadzenia takiej nowoczesnej operacji wojskowej z wykorzystaniem wszystkich rodzajów sił zbrojnych. To lotnictwo było do tej pory najsłabiej wykorzystywane. Na szczęście nie zostało całkiem zneutralizowane i jakąś tam ograniczoną rolę do tej pory spełniało, ale musieli jednak Ukraińcy bardzo ostrożnie z tego korzystać, bo nie mieli dominacji
za to
w powietrzu.
Tylko taka mała dygresja. Zrobili przynajmniej na początku konfliktu PR-owo świetny ruch, promując na przykład ducha Kijowa, który miał zestrzelić już jakąś czasem, tak, wydawałoby się absurdalną liczbę samolotów.
W
tym są świetni, ale tutaj rzeczywistość wygląda trochę inaczej.
Ale samoloty są potrzebne do tego, żeby można było tą operację sił połączonych, wszystkich rodzajów sił zbrojnych poprowadzić, ale także do tego, że w momencie, w którym zaczęli otrzymywać nowoczesne systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej od państw zachodnich, jest szansa na to, żeby uzyskać tą dominację w powietrzu i to by było bardzo duże wsparcie dla wojsk lądowych. Ale też szalenie istotne jest to, że żeby pozbawić Rosję tej zdolności do atakowania celów cywilnych i infrastruktury krytycznej. I tutaj samoloty też odgrywają dużą rolę, bo to lotnictwo jest w stanie strącać rosyjskie rakiety balistyczne czy rakiety manewrujące przede wszystkim. I w połączeniu z tymi systemami, o których wspomniałem, więcej zachodnich, czy w ogóle przekazanie Ukrainie zachodnich samolotów umożliwiłoby jej już naprawdę duży odsetek tych rakiet strącać.
A odnosząc się trochę do obaw i do tego też, czym straszy Rosja, może nie pada to co prawda z ust Władimira Putina tak bezpośrednio, ale jeżeli włączy się jakikolwiek propagandowy rosyjski program, na przykład pana Sołowiowa, który nie przebiera w słowach i mówi o zrzucaniu bomb atomowych na stolice NATO, nawet prewencyjnie, to czy czy tą retorykę może zostawmy, ale czy te przekazania tych ewentualnych samolotów nie hamuje trochę taka obawa tego, że jeśli Ukraińcy by je dostali, to byłaby to znacząca eskalacja, to znaczy oni by dostali możliwość atakowania celów naprawdę głęboko w Rosji, jakichś takich wypadów bojowych i to by sprawiło, że no, Rosja pociągnie do odpowiedzialności również Zachód i kraje NATO.
Dla części państw jest to oczywiście istotny element w ich kalkulacjach. To dotyczy zarówno samolotów, jak i tych systemów rakietowych dalekiego zasięgu, zwłaszcza rakiet ATACMS, które mogą być wystrzeliwane przez wyrzutnie HIMARS, które ostatecznie też się obawiano, że to będzie czynnik eskalacyjny, ale jednak Amerykanie się zdecydowali na ich przekazanie. No, pamiętajmy, że gdyby Ukraińcy chcieli atakować terytorium Rosji, to mogliby to zrobić już dawno. No, nawet podejmując kontrofensywę w Charkowie widać było, jak doszli do granicy z Rosją. No, co by broniło im rozstawić tam systemy artyleryjskie, żeby ostrzeliwały jakieś wioski, cele cywilne. Wiedzą po prostu, że to by przyniosło efekt odwrotny od zamierzonego. To znaczy nie miałoby żadnej wartości w wywieraniu presji na Rosję, a tylko odwróciłoby od Ukrainy dużą część wspólnoty międzynarodowej i osłabiłoby to wsparcie zachodniej koalicji. Więc Ukraińcy po prostu nie są głupi i tego nie będą robić, więc te obawy o to, że będą wykorzystywali jakieś te systemy do atakowania terytorium Rosji, moim zdaniem są nieuzasadnione. No, mniej więcej tak samo uzasadnione, jak obawy związane z przekazaniem leopardów. No, może ukraińska, rosyjska propaganda wykorzystać to, mówiąc, że Niemcy zaatakują zaraz Rosję, niemieckie czołgi będą u bram Rosji, w związku z tym całe państwo musi się zjednoczyć i przystąpić do wojny. Ale to, jak będą chcieli, to będą to wykorzystywali.
Nie ma takiego tematu, którego rosyjska propaganda nie sprzedałaby tak, jak chce to zrobić, żeby jak najlepiej manipulować również ludźmi wewnątrz Rosji. A propos ludzi wewnątrz Rosji. Jeden z kanałów telegramowych, może mówi Jasnic, przeanalizował dokumenty i dochodzi do wniosku, że być może już 22 lutego może zacząć się w Rosji kolejna fala mobilizacji. Takiej branki, takiego poboru wśród ludzi. Mówił pan, 300 tysięcy ludzi z poboru zostało zmobilizowanych. To ilu jeszcze ludzi może Putin wciągnąć do wojska?
No, teoretycznie miliony oczywiście. To zasoby Rosja, 140-milionowy kraj, ma o wiele większe niż 40-milionowa w tej chwili Ukraina. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że tam jest zawsze ten problem polityczny związany z taką mobilizacją. Problem związany z utrzymaniem wewnętrznej stabilności. No, Rosjanie wcale nie chcą iść na wojnę i walczyć w obronie matuszki Rosji, zabijając Ukraińców, a przynajmniej nie garną się do tego jakoś tłumnie. Trzeba ich z jednej strony zachęcać, kusząc jakimiś angażami, zarobkami.
Pieniądze, wizją premie,
rabowania też. Tak, bo
to,
widać,
co przywieziecie, to wasze
to,
i tak
co
dalej.
Przywieziecie, tak, to co wasze. A z drugiej strony wywierając presję i przymus. Więc część Rosjan oczywiście uciekła przed tą mobilizacją. I to wskazuje, że może być problem ze zmobilizowaniem kolejnych setek tysięcy. No ale to państwo autorytarne, zmierzające w stronę totalitaryzmu, ma też instrumenty, które może wykorzystać. Może ogłosić jakiś stan wyjątkowy, zamknąć granice, przykładnie ukarać parę osób, które nie chciały się zgłosić
do
wojska.
Pytanie, jak długo tak można, no bo to już jest terror również wobec własnych obywateli, nie tylko ten terror na Ukrainie. Zresztą w Rosji nie jest oczywiście absolutnie niczym nowym, umówmy
nie
się.
Jest to niczym nowym to nie jest nic nowego. Obawiam się, że można długo.
Można długo, czyli pan się nie spodziewa, że na Kremlu ktoś powie, nie no, to już tego nie będziemy robić, tak daleko nie pójdziemy, albo posłuchamy w końcu tych ludzi, którzy nas nie popierają, to nie nastąpi.
No, obawy mogą być dotyczące przede wszystkim tego elektoratu, ludności w miastach, które nie jest przyzwyczajone do takiego dokręcania im śruby. No ale większość ludzi zmobilizowanych będzie z terenów wiejskich i myślę, że znajdą taki sposób, żeby zrobić to unikając destabilizacji wewnętrznej, unikając jakiegoś buntu. I tutaj książek na ten temat napisano setki, że jednak to jest specyficzne społeczeństwo. No i czasów carskich i przez czasy bolszewickie no, nie było przyzwyczajone do buntów. Dochodziło oczywiście, niektórzy wskazują, no przecież były rewolucje, ale to rzeczywiście ileś tych czynników, które wpłynęły na to, żeby doszło do rewolucji. Przede wszystkim czynnik ekonomiczny, no, którego w tym momencie nie ma, bo mimo sankcji sytuacja jest do opanowania. Mają ten ogromny fundusz dobrobytu narodowego, 170 miliardów dolarów odłożonych, jednak ciągle wysokie
dochody.
Paradoksalnie
Rosjanie nie są w pełni izolowani międzynarodowo. Wiemy na przykład, że Chiny też nadal utrzymują, dostosowują się do sytuacji.
Chiny, Indie,
to są kraje,
trzeba piętnować.
Potężne rynki, zresztą Chiny aspirują do pierwszej gospodarki świata, chciałyby prześcignąć Stany Zjednoczone. Kończąc naszą rozmowę, jeszcze chciałem tylko szybko jeden wątek poruszyć, bo on jest bardzo ważny, czyli akcesja Finlandii i Szwecji do NATO. Erdogan wczoraj stwierdził, że Finlandia może przystąpić i oni się zgodzą na Finlandię, ale co do Szwecji to już niekoniecznie. Wiemy, co tam się działo, nawet został Koran spalony na jednej z demonstracji. Erdogan żąda wydania, jak on mówi, terrorystów kurdyjskich, którzy również mają odpowiadać rzekomo za próbę zamachu stanu w 16 roku. To taki skrót tych informacji. Erdogan w końcu się zgodzi, w końcu machnie ręką? Czy spodziewa się pan, że on będzie na tyle uparty, że wywrze presję taką, iż to wszystko się wydarzy?
Spodziewam się, że to potrwa. Niestety została ta kwestia Kurdów i ekstradycji upolityczniona. Pamiętajmy, że Turcja nie tylko od Szwecji się tego domaga, od wielu innych państw, tylko że tego nie widać. I
tylko, że tu stawia warunek, być albo tutaj, nie być, albo dajecie, albo nie wstępujecie.
Zostało to upolitycznione i na pewno, znaczy na pewno, no nie spodziewam się, żeby przed wyborami zaplanowanymi na maj w Turcji, żeby to się wydarzyło, ale zostało to do takiego stopnia upolitycznione, że to może jeszcze potrwać dużo dłużej. No i zobaczymy. No, nie trzeba się specjalnie emocjonować. Mamy dobre relacje z Turcją. Jest to ważny sojusznik w NATO. Więc trzeba po prostu poczekać i zakładać nawet ten czarny scenariusz, że faktycznie Finlandia weszłaby sama. No ale Finlandia w tym momencie jest ważniejsza. No, jest to jednak państwo flankowe, które ma 1300 kilometrów granicy z Rosją, a Szwecja, mam nadzieję, wyciągnęła wnioski z historii i nawet gdyby Finlandia się zdecydowała sama na to członkostwo, no to za plecami mając Szwecję, głębię strategiczną, że te relacje dalej między Finlandią a Szwecją i Szwecją z NATO będą takie, jakby Szwecja była członkiem sojuszu.
Na to rozwiązanie tej sytuacji na pewno będziemy musieli jeszcze poczekać, no ale no, trudno być zaskoczonym, że Erdogan również wewnętrznie próbuje wykorzystać tę sytuację do ugrania czegoś, tak jak pan mówił przed majowymi wyborami. Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.